Audycja papieskich dzieł misyjnych.
Witam wszystkich przyjaciół misji. W naszej dzisiejszej audycji opowiemy o sytuacji pigmejów i o tym, jak wygląda pierwsza ewangelizacja. A naszym gościem będzie misjonarz ze Stowarzyszenia Misji Afrykańskich. Naszym dzisiejszym gościem jest ojciec Adam Fiołek ze Stowarzyszenia Misji Afrykańskich. Szczęść Boże!
Szczęść Boże!
I na początek zapytam księdza, skąd miłość do Afryki?
Z miłości do geografii. Bardzo zawsze kochałem geografię i ciągle lekcje na geografii wskazywały Afrykę. Jakieś szczególne takie miałem przeczucie, że muszę tam pojechać, że muszę tam trafić. Także zdjęcia, które często w reklamach były pokazywane przez różne organizacje pozarządowe, aby zbierać fundusze na Afrykę. Nie chciałem tam pojechać właśnie tylko, żeby pomóc dzieciom, biednym, ubogim czy wygłodzonym, ale robić coś więcej też jako kapłan.
A jak wyglądało to zderzenie z Afryką na miejscu?
Leciałem do Tanzanii przez Nairobi i zaraz o poranku pewien kapłan zabrał nas do slumsu imieniem Korogocio, który jest bardzo znany we Włoszech. To jest ponad 250 tysięcy ludzi żyjących w bardzo strasznych warunkach. No i to mnie bardzo naznaczyło do tej pory. To był jak gdyby szok. Pochodzę z Wobrzycha, z bardzo biednej dzielnicy. Miasto dosyć zapadłe, szczególnie gdy zamknięto kopalnie. Także ubóstwo nie było mi może obce, ale to, co zobaczyłem tam, było dla mnie takim innym doświadczeniem. Po prostu ludzie nie mieli nic, co my posiadamy i może my ubóstwo pojmujemy inaczej. Nie mamy telewizji, nie mamy czegoś, więc my myślimy, że jesteśmy ubodzy. Tam nie ma takich rzeczy, ale ludzie też może nie mają potrzeby do takich rzeczy. Ubóstwem jest dla nich to, że nie mają z pewnością bieżącej wody, nie mają warunków sanitarnych takich jak my i brak często jest tego podstawowego posiłku przynajmniej raz dziennie w ciągu dnia.
Jakie to były warunki, w jakich przyszło im żyć na co dzień?
Jeżeli mówimy o slumsach, no to zwykłe domki albo z kartonów, albo z desek pozbijane, albo ze zwykłej blachy cynkowej. Plus brak warunków sanitarnych, wszystko, toalety, wszystkie ścieki, wszystko płynie pomiędzy tymi domkami. W brud dzieci, pełno dzieci, które wokół właśnie po tym wszystkim biegają. Straszny zapach, także gdy się wychodzi stamtąd, to ma się takie wrażenie też, że jest się jakiś taki specjalnie, nie wiem, brudnym, śmierdzącym. Chociaż to nieprawda, tylko to jest jakiś taki efekt psychologiczny.
Czy to nie powoduje później epidemii?
Od czasu do czasu tak, występują epidemie. Na pewno dużo jest chorób zakaźnych, szczególnie układu pokarmowego, dużo robaków, ameby, tyfus. No i od czasu do czasu niestety także wybuchy epidemii cholery.
Nie myślał ksiądz w tym momencie o tym, żeby w pewnym sensie uciec z tego miejsca?
Wręcz przeciwnie, wiedziałem, utwierdzałem się w tym, że trzeba tam zostać. Wiedziałem, że też, że nie zostanę, że w slumsach to nie jest moja przyszłość. Wiedziałem, że już następnego dnia będę udawał się do Tanzanii do pracy w innej wiosce. Wiedziałem, że jako organizacja pozarządowa, gdybym wyjechał jako wolontariusz, z pewnością robiłbym dobrą rzecz, ale nie miałoby to jakichś może skutków w przyszłości, nie oddziaływałbym na dłuższą metę na tych ludzi. Odczuwałem to, że potrzebują też świadectwa wiary i że jako kapłan będę także wlewał w ich sercach nadzieję.
To gdzie przełożeni w takim razie skierowali księdza?
Na początku byłem przez rok w Tanzanii na stażu, później byłem w Beninie przez rok i 4 lata studiowałem teologię w Nairobi, w Kenii. I po święceniu kapłańskim 2 lata temu trafiłem do Republiki Środkowoafrykańskiej, do plemienia pigmejów, do wioski Monasao.
Czym różnią się pigmeje od reszty mieszkańców Afryki? Bo najczęściej, kiedy patrzymy na Afrykę, nie kojarzymy jej z pigmejami.
Przede wszystkim wzrostem. To są mali ludzie, którzy około 50 lat temu, 400 lat temu zaczęli wychodzić z lasu. Wciąż bardzo kochają ten las. Nawet gdy idą do lasu, mówią, że idą na wakacje. Także idą sobie zrobić urlop, więc wtedy wracają do lasu. Życie jest bardzo proste. Polega bardziej na przetrwaniu, na przeżyciu. Nie planują jutra, nie planują tego, co będzie za miesiąc, za dwa. Dla nich podstawową rzeczą to jest zdobycie posiłku na dzisiaj, aby nakarmić swoje dzieci i wyżywić swoją rodzinę. Gdy żyli w lesie, sytuacja była dosyć prosta. Las był duży, mogli spokojnie polować. Polowali w grupach, polowali na słonie, polowali na gorylę i wszelką zwierzynę, na jaką mogli zapolować. Metodami tradycyjnymi, na przykład na sieć i dzida. Teraz czasy się zmieniły, lasu jest coraz mniej. Jest park narodowy, który ogranicza prawa pigmejów do polowania. Nie mogą polować na przykład już na słonie. Są w starciu, powiedzmy, z ludnością napływową, także ludnością wioskową, nie pigmejską, która jest tam w poszukiwaniu złota i diamentów. Oni często wykorzystują pigmejów jako swoich niewolników i my jako misjonarze staramy się im wskazać drogę ku rolnictwu, aby stali się może bardziej osiadłymi rolnikami. W naszej wiosce to dosyć działa i jakoś utwierdzają się w tym i uprawiają na przykład maniok, mają pola orzeszków ziemnych, kukurydzy.
Ale głęboka ich natura to jest natura ludzi lasu.
To są myśliwi i zbieracze.
A w czym się przejawia ten charakter na co dzień, skoro nie mieszkają w lesie?
We wiosce są jak gdyby zagubieni, żyją pomiędzy lasem a wioską i widać to szczególnie po ludziach młodych, którzy mają jakiś taki kryzys świadomości swojej. Nie wiedzą, czy już są wioskowymi, czy jeszcze są pigmejami z lasu. I ten kryzys zbieractwa, na przykład pojęcie zbieractwa, często mylą także z kradzieżą, ze złodziejstwem tak zwanym. Na przykład ogród księży na misji, bądź pewne rzeczy jak garaż, szpital, w którym także pracują pigmeje, z którego kradną na przykład leki. Oni to uważają jako zbieractwo. Dla nich to nie jest jakby gdyby kradzież. Do nich to należy, to jest problem także własności. Gdy żyli w grupach, w lesie, wszystko było wspólne. Dzielili się tym i to widać, że dzielą się na przykład ciuchami. Może mąż nosić koszulę przez jeden tydzień, drugi tydzień nosi tą koszulę żona. Tak samo wymieniają się między rodzeństwem, swoimi ciuchami. I widać ten problem własności, prywatności, który jest bardziej naszym problemem białych i może tych wioskowych, którzy też bardziej świadomi są tego, że coś może być prywatne i zabija ich może też właśnie pogoń za pieniądzem, za bogactwem.
Ale pieniądze to jest coś tak naprawdę chyba nowego dla nich. Czyli w pewnym sensie nie traktują jako coś naturalnego.
To jest też może sposób do przeżycia. Jeżeli pigmej zarobi 500 franków, to jest 3,50 przeliczając na polską walutę, on to wyda. Jeżeli damy mu 100 tysięcy franków, czyli może 600 zł, on też to potrafi w godzinę wydać. Także nie ma czegoś takiego, że ten pieniądz będzie mu służył za 2 tygodnie czy za 3 tygodnie. On żyje w dzisiaj, on wie, że jutro może nie dożyć.
To na co wydają takie pieniądze?
Najczęściej oczywiście na ciuchy, na mięso, bo uwielbiają jeść mięso, jakieś jedzenie, no i na alkohol.
Czy można mówić u nich o problemie alkoholizmu?
Coraz bardziej. Może sami pigmeje, może nie kochają zbytnio alkoholu. Tradycyjnie nie było to dla nich bardzo ważne. Jest to metoda wioskowych na zdobywanie ich pól, na zdobywanie pigmeja też jako swojego niewolnika. Gdy pigmej pracuje u niego, mu daje jedno piwo. Pigmej po jednym piwie chce drugie piwo, potem bierze trzecie piwo. No i rano pigmej się budzi w długach, więc wioskowy mówi spać długi. Jeżeli pigmej tego nie może spłacić, więc wioskowy albo mu zabiera pole, którym już na pewno jest coś zasadzone, bądź plony z tego pola, bądź jego domek.
Gdzie jest jeszcze prawo? Czy ktoś stoi na straży tego prawa, czy nie?
W środkowej Afryce niestety nie ma żadnego prawa. Prawo istnieje, tylko nie jest egzekwowane i pigmeje są uważani często jako zwierzęta czy małpy. Mają prawa cywilne, stąd też taka bardzo perioratywne wyrażenie, nazwa na pigmejów citoyen, czyli obywatel. Od kilku lat dzięki pracy misjonarzy, dzięki staraniom szczególnie misjonarzy, mają prawa obywatelskie, mogą głosować.
A z czego wynika taka izolacja tej grupy etnicznej?
Żyli w lesie, do tego lasu równikowego, także nie wszyscy mieli dostęp, ludzie się go bali, był niedostępny, oni się tam dobrze czuli i żyli tam od tysięcy lat i może stąd.
To kim dla pigmeja jest ksiądz i dlatego jeszcze biały ksiądz?
Dla pokolenia pierwszych pigmejów, którzy właśnie wychodzili z lasu 40-50 lat temu, którzy napotkali się na misjonarzy i którzy zorganizowali naszą wioskę Monasao na przykład, dlatego aby właśnie ich wyrwać spod ręki wioskowych, jesteśmy kimś ważnym i doceniają to, co dzięki nam otrzymali, to, że mogą dzięki nam mówić po francusku, potrafią liczyć, potrafią czytać. Młodsze pokolenia, jak już wspomniałem, mają właśnie jakiś taki kryzys świadomości. Dla nich już w spotkaniu właśnie może i wpływie tych wioskowych jesteśmy kapłanami, wielu podąża za nami, podąża za Chrystusem, przyjmuje Ewangelię, ale często jesteśmy też bardziej dla nich takim bankomatem, który jest od wydawania pieniędzy bardziej niż od sakramentów, od pomocy takiej bardziej duchowej.
Czyli właściwie młode pokolenie nie ma świadomości zagrożeń.
Z pewnością mają w jakiś sposób, tylko to jest takie właśnie, u nas się często mówi, jest takie przysłowie w Sango, które mówi, ludzie młodzi to lubią mówić, żeby żyć szybko i umrzeć młodo i to nie jest jak gdyby dla nich jakiś taki wielki problem.
To czym jest dla nich śmierć? Wyzwoleniem?
Pamiętam jednego starszego pigmeja, który opowiadał mi, że właśnie niebo to jest takie wspaniałe miejsce, gdzie nie trzeba pracować, a maniok rośnie sam. I tam można sobie polować w lesie bez dowoli, nikt mu nie będzie przeszkadzał i Pan Bóg to jest w ogóle dobry. Także tam jest tylko wspaniale, bo tam można cały dzień tylko leżeć i odpoczywać. Więc takie było jego wyobrażenie. Może tak, gdy ktoś umiera we wiosce, to jest zabawa, święto przez przynajmniej 3 dni, 3 noce, bicie w bębny, tańce. Świętują wtedy w jakiś sposób. Próbują uhonorować tą osobę, która odeszła już.
jest dla nich Chrystus, który jeszcze umarł w tak po ludzku, wydawałoby się, tragicznych warunkach i w tragiczny sposób.
Z pewnością łatwo jest im się zidentyfikować z Jezusem. Właśnie w sposób dlatego, jak żył, jaki czynił cuda, jak blisko był ludzi i w sposób, w jaki umarł. I bardzo tego Chrystusa chętnie przyjmują. Sam uczę katechezy w kilku wioskach wśród takich pigmejów, którzy też dopiero co wyszli z lasu i są bardzo zainteresowani, bardzo wprowadzają w życie jego nauczenie i pigmeje chętnie na przykład przyjmują też naukę Kościoła, przyjmują chrzest, sakrament małżeński, co jest na przykład problemem już wśród wioskowych. Wioskowi bardziej omijają już naukę Kościoła, szczególnie pod względem sakramentu małżeńskiego. Jest to dla nich jakieś zagrożenie. Na przeszkodzie stoi także wysokie wiano, które trzeba zapłacić za żonę często. Często wręcz nie do przeskoczenia. Czasami zajmuje to 10-20 lat, zanim to spłacą. Wśród pigmejów wiano płaci się przez całe życie, ale polega to na tym, że nie ma ustalonej ceny, tylko na przykład jak teściom skończy się maczeta, czy zepsuje, czy złamie maczeta, lub jak nie ma sieci na polowanie, przychodzi wtedy do swojego zięcia i zabiera maczetę. Albo zabiera sieć, jeżeli ją ma. I to tak może trwać do końca życia.
To może być taka sytuacja, że w pewnym momencie ci młodzi nie mają z czego żyć, nie mają za co utrzymać swoich dzieci?
Problemem jest także może podejście do pracy, do sensu pracy, pracy swojej. Kraj jest bogaty, pada dużo deszczu, jest las, są diamenty, jest złoto. I największą plagą jest właśnie to bogactwo minerałów, diamentów, złota, bo to bardzo łatwo znaleźć. Mówi się, że u nas łopata jest lżejsza od długopisu. Zamiast iść do szkoły, wybierają łopatę i idą kopać diamenty. Pola diamentowe działają na zasadzie naszych biedaszybów polskich. Znany jest z Dolnego Śląska szczególnie. Każdy może iść, każda osoba prywatna iść z łopatą i kopać diamenty. Więc jeżeli znajdą także ten diament, coś tam właśnie dla rodziny jest, dla dzieci jest, ale też dużo właśnie z tych pieniędzy znika w ciągu jednego dnia na ciuchy, na garnki, na takie rzeczy podstawowe, które im potrzebne są, no i potem na jakieś małe rozrywki typu alkohol, papierosy.
Czy takie samo jest podejście zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet?
Nie, kobiety są, chyba to wynika bardziej z psychologii kobiety. To są rodzicielki, które utrzymują rodzinę, które wiedzą, że muszą zdobyć pożywienie dla swoich dzieci, dla siebie. Kobiety bardzo ciężko pracują w polach, przynoszą wodę, dbają o siebie, są bardziej zadbane, są czyste, ładnie ubrane. Mężczyźni, i to jest także wielki problem, szczególnie młodzi, którzy nie dbają o siebie za bardzo, nie myją się, nie piorą ciuchów za często. Interesuje ich głównie diamenty, złoto, bądź papierosy, czy alkohol. I młode dziewczyny, młode pigmejki nie chcą z nimi przebywać, nie chcą z nimi wiązać się na dłużej, bo wiedzą, że prędzej czy później będzie ciąża, będzie dziecko, ale po narodzeniu dziecka nie będzie brania odpowiedzialności właśnie za tą rodzinę ze strony ojca.
Czy nie ma w takim razie w takiej wiosce czy w takiej rodzinie kogoś, kto jest w stanie wytłumaczyć albo zmobilizować młode pokolenie? I czy tak naprawdę zawsze tak było, czy to są dopiero obecne tendencje?
Tu jest taki problem wychowania wśród pigmejów. Nie ma systemu wychowania dzieci. Dziecko od najmniejszych, od najmłodszych lat, od najmłodszych dni wręcz jest swoim panem, panem swojego losu. I on zazwyczaj nie słucha rodziców. I przykład taki, jeżeli rodzic obcina dziecko włosy, mu goli żyletką i dziecko w połowie mówi, że już nie chce, rodzic go zostawia i dziecko tak chodzi z taką głową obciętą tylko do połowy przez miesiąc, dwa następne i nikt mu nic nie powie, nic mu nic nie zrobi, bo on jest panem swojego losu i on tak chciał i on tak będzie miał. Więc to jest problem między właśnie starszymi, między rodzicami, między dziećmi. Nie ma może wielkiego szacunku dla rodziców do tego, co oni robią, do tego, co oni mówią. Tego mogliby się nauczyć pewnie od wioskowych, z którymi się spotkali już 40 lat temu, gdzie wioskowi mają bardzo taki twardy system wychowania swoich dzieci. Wiedzą, że to wszystko, co nakazują dzieciom, dzieci to wykonują i dzieci są bardziej posłuszne. U pigmejów rodzice padają, szczególnie gdy się już starzeją, padają ofiarą tego swojego systemu wychowania. Na przykład w podeszłym wieku i we wszystkich chyba praktycznie krajach Afryki, starcy są od tego, aby siedzieć przed domkiem we wiosce i służyć radom, a młodzi pracują dla nich. Bo gdy oni byli młodzi, no to rodzice na nich pracowali. Gdy rodzice się już starzeją, pracują na nich dzieci. A wśród pigmejów jest na odwrót. Pracujemy do ostatniego dnia swojego życia. I zbieramy, szukamy pożywienia dla siebie do ostatniego dnia.
To tak naprawdę kim jest dla nich ksiądz? I czy nauka Kościoła nie jest dla nich zbyt abstrakcyjna?
Nie, jeżeli to przedstawiamy w prostych słowach, w prosty sposób, ksiądz na pewno jest jakimś takim edukatorem. Widać postępy, może 40 lat nie zdziałaliśmy za dużo, ale cierpliwością i tym, że tam przebywamy wśród nich cały czas, widać jakieś postępy właśnie w sprawach higieny, medycyny, podejścia do siebie, w rolnictwie. Widać, że ta mentalność ich się zmienia i zmienia się na lepsze i nie jest to też tylko nasze widzimisię, czy nasze pomysły tylko, żeby tak było, tylko staramy się to właśnie zawsze przemodlić, przemyśleć w świetle Słowa Bożego i myślę, że nas przyjmują i bardzo chcą, żebyśmy tam byli.
To co księdza najbardziej urzeka w tych ludziach?
Prostota i to, co zauważyłem, szczególnie wśród mężczyzn także, to spontaniczność w wyrażaniu uczuć. W Afryce, w wielu kulturach, w czarnej Afryce mężczyzna nie płacze publicznie, nawet na pogrzebach, czy gdy umiera mu dziecko, czy żona, Mężczyzna nie może płakać, on jest mężczyzną. Wśród pigmejów to jest straszny lament, płacz, łzy, także bardzo mnie to uderza. Ich spontaniczne reakcje na śmiech, wszystkie jakieś takie uczucia, które wyrażają, jest takie bardzo ludzkie, bardzo spontaniczne.
A jak wyrażają w takim razie swoją duchowość też w taki spontaniczny sposób?
Szczególnie wieczorami młodzież, która gromadzi się wokół ognisk, wokół swoich domków, aby tańczyć. Gdy wychodzi księżyc nowy co miesiąc, zazwyczaj 16-17 godzina, gdy pojawia się jakiś pierwszy rąbek księżyca nowego, jest wielki krzyk we wiosce, wielka radość, tańce od razu. Chodzą do lasu, mają taką bliskość jeszcze z tym lasem, wiedzą, że są tam duchy, że Bóg istnieje, że to On ich umieścił w tym lesie, mają swoje wierzenia. Często także właśnie ta duchowość jest taka może nasiąknięta jeszcze strachem i lękiem przed złem, przed złymi duchami, przed czarami.
To Chrystus jest dla nich jednym z takich bogów, czy tym najważniejszym? Czy jest już jakaś granica pomiędzy wiarą katolicką a ich wiarą naturalną?
Oni zawsze wierzyli w jednego Boga, to jest lud monoteistyczny, ale nie mieli na niego nazwy, nie potrafili go nazwać. Wiedzieli, że on jest dobry, ale nie potrafili go nazwać. Więc w naszym Bogu, w Bogu katolickim, w Chrystusie, znaleźli nazwę i znaleźli tego Boga, który odpowiada tym ich wyobrażeniom. Poza tym wiadomo, że żyli w lesie, były wierzenia w różne duchy lasów, roślin, strumyków rzecznych, także są to złe duchy i dobre duchy, wiedzą jak to odróżniać, także Chrystus też w jakiś sposób ich uwalnia od tego wszystkiego, przede wszystkim od lęku i strachu. Istnieje u nas taki duch Mamiłata. Mamiłata to jest duch wody. To jest przepiękna kobieta w białym stroju, która wychodzi gdzieś z wody, nieraz gdy dziewczynki kąpią się w rzece i ona zabiera duszę, w jakiś sposób krępuje swoją zdobycz i ona ją zdobywa i ta dziewczynka albo musi gdzieś umrzeć, albo coś dzieje się złego z jej życiem i wszyscy to wtedy zauważają i wtedy mówią wszyscy, że to Mamiłata, że widzieli Mamiłatę. Coraz mniej jest takich wierzeń i gdy mieliśmy takie przypadki, to często właśnie przychodzą do księdza, żeby ksiądz uwolnił, modlił się o uwolnienie takiej dziewczynki i zazwyczaj to się kończy pozytywnie.
To jest tak, że oni widzą jakiegoś ducha, czy po prostu wmawiają sobie patrząc na życie, czy na przykład, nie wiem, na chorobę danego dziecka?
Nie jestem tego w stanie stwierdzić. Ja myślę bardziej racjonalnie w naszych kategoriach ludzi białych. Dla nas duchowe i realne to są dwie rzeczy, które, nie wiem, studiowałem filozofię, więc dla mnie to jest takie bardziej logiczne i mieści się to w kategoriach filozoficznych. Wiadomo, że jest wiara i wierzy się w duchy, ale dla nich w Afryce to jest wszystko jedno. To jest, nieustannie się przenikają te dwie rzeczywistości, duchowa i realna, także nie jestem w stanie tego powiedzieć, bo nie wychowałem się wśród nich i mogę tylko to zrozumieć i wierzyć, że może tak jest, ale gdybym miał powiedzieć tak czy nie, to nie powiem.
Czy często w takim razie zdarzają się osoby, które są opętane?
Wśród pigmejów raczej nie. Nie bawią się właśnie w takie rzeczy, czy typu wywoływanie duchów. Czary może bardziej gdzieś tam chodzą do szamanów. Bardziej się to i częściej zdarza wśród ludzi wioskowych, którzy chyba są bardziej zakorzenieni w takim szamaństwie, w czarach i przede wszystkim w strach, że ktoś zawsze rzuca na nich czary.
To czego się ksiądz od nich nauczył?
Przede wszystkim cierpliwości. Gdy przebywa się z pigmejami, trzeba być bardzo cierpliwym i to w sobie szybko odkryć. I też nie spodziewam się może za często słowa dziękuję i jakichś takich prezentów czy wyrazów wdzięczności w postaci rzeczy materialnych, które mogliby nam ofiarować czy przynosić. Ale wystarczy ich uśmiech, wystarczy ich słowo, na przykład pytające się, czy ksiądz do nas wróci po wakacjach. Tak jak upewnianie się, że ksiądz pewnie wyjeżdża na stałe, już może już do nas nie wróci, także chcą, żeby wrócić i to jest takie pocieszające i to dużo uczy. Wiedzą, że my stajemy po ich stronie, po stronie sprawiedliwości. Jeżeli my wyjedziemy, nie będzie miał kto stawać po ich stronie i staną się na nowo niewolnikami wioskowych, żandarmeria ani żadne prawo w kraju nie będzie ich ochraniało.
I tym akcentem zakończymy naszą dzisiejszą rozmowę. A ja przypomnę, że naszym gościem był ksiądz Adam Fijołek ze Stowarzyszenia Misji Afrykańskich.
Mógł zapłacić, dziękuję.
Ewangelizacja sposobem na sekularyzację. Papież Paweł VI wołał już w latach 70. ubiegłego wieku, że świat dzisiejszy potrzebuje bardziej świadków niż nauczycieli. A jeśli nauczycieli, to dlatego, że są świadkami. Jednak co to znaczy być świadkiem wiary we współczesnym świecie, gdzie wiary jest coraz mniej, a ludzie doświadczają wewnętrznej pustki, męki uzależnień, pokusy materializmu? Świadek to ktoś, kto przekazuje innym to, czym sam głęboko żyje. Buddyjski przywódca Dalaj Lama, który jest zafascynowany kazaniem na górze naszego Zbawiciela, zapytany o to, czy przyjąłby chrzest, odpowiada, że zrobiłby to, gdyby chrześcijanie żyli zgodnie z zasadami swojej wiary. Tutaj otwiera się szczególne zadanie dla wspólnot chrześcijańskich, istniejących tam, gdzie jest najsilniejszy wpływ sekularyzacji. Stać się ziarnkiem gorczycy na polu nowej ewangelizacji, mimo przeciwności czy braku natychmiastowych efektów. Kardynał Joseph Ratzinger powiedział w roku jubileuszowym: podjąć nową ewangelizację znaczy nie zadowalać się tym, że z ziarnka gorczycy wyrosło wielkie drzewo Kościoła powszechnego, ale zdobyć się na odwagę rozpoczęcia od nowa, z pokorą, od skromnego ziarenka, pozwalając Bogu zrządzić, kiedy i jak ma się ono rozwinąć. Wielkie sprawy zawsze zaczynają się od małego ziarenka. Módlmy się więc z pokorą, aby tam, gdzie jest najsilniejszy wpływ sekularyzacji, wspólnoty chrześcijańskie umiały skutecznie krzewić nową ewangelizację.
Dla jednych koniec roku szkolnego to zakończenie nauki, dla innych czas zdobywania kwalifikacji. W Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie od 1 lipca rusza Szkoła Animatorów Misyjnych drugiego stopnia i potrwa ona do 5 lipca. Jak podkreślił sekretarz krajowy papieskiego dzieła rozkrzywiania wiary, ksiądz Bogdan Michalski, jest to okazja do spojrzenia na problematykę misyjną z szerszej perspektywy.
Szkoła Animatora Misyjnego to w tym roku próba podsumowania tego, co już żeśmy się nauczyli w ostatnich latach, aby nie tylko dowiedzieć się czegoś w sensie teoretycznym, ale żeby można było praktycznie podzielić się swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami, ponieważ to, co usłyszeli rok temu, czy kilka lat temu, jakoś już wprowadzili swoją praktykę i mogą dzisiaj powiedzieć o tym, co można zrealizować, jak to można zrealizować, jak to można też i przekształcić w animacji misyjnej.
W trakcie tegorocznej Szkoły Animatorów Misyjnych będziemy chcieli także zwrócić uwagę na wymiar papieski, czyli powszechne zaangażowania misyjnego, powiedział ksiądz Michalski. 11. Festiwal Misyjny Apostolstwa Niepełnosprawnych Dzieci organizowany przez Fundację Polską Raula Follero, zatytułowany Bóg mnie kocha, odbędzie się 23 czerwca w Zielonce koło Warszawy. Tradycyjnie już w trakcie zjazdu zostanie wręczona doroczna nagroda imienia Małej Ani, przyznawana za wybitne osiągnięcia w upowszechnianiu wartości kultury chrześcijańskiej wśród dzieci i młodzieży. Po mszy świętej odbędzie się finałowy koncert, w czasie którego wystąpią m.in. Góralski Zespół z Byrkok, Międzynarodowy Chór Afrykański z Katedry w Ivry oraz znany zespół Raz, Dwa, Trzy. Jak podało Radio Watykańskie, Organizacja Katolickich Studentów Senegalu utworzyła 8 czerwca Krajową Sieć Młodzieży na Rzecz Pokoju w Casamance. Akcja ma się przyczynić do położenia kresu trwającym od 30 lat separatystycznym walkom o uniezależnienie regionu Casamance od tego afrykańskiego kraju. Walczą tam zarówno po stronie separatystów, jak i senegalskich wojsk rządowych młodzi ludzie. Zdaniem inicjatorów akcji najlepiej będzie, jeśli do złożenia broni przekonają ich młodzi Senegalczycy. Akcja ma objąć młodzież ze wszystkich 14 regionów kraju. Przegląd trzeciego numeru Misje Dzisiaj. Możemy przeczytać w nim, że nie można przestać być misjonarzem. Nasze serca pozostały tam, gdzie pracowaliśmy. Wciąż chcemy coś zrobić dla Mongolii. Dzieli się Rafał Sokolski, który wraz z żoną oraz gromadką dzieci przez 10 lat świadczył o Jezusie wśród mongolskiego ludu. Jak wyglądała jego praca? Co zostało z tego doświadczenia? I dlaczego warto pracować na misjach? O tym w raporcie Współcześni Apostołowie. Inny misjonarz, ksiądz Marek Bzinkowski, który pracuje na Jamajce, opowiada, że katolicy stanowią tam zaledwie 3% wszystkich mieszkańców, mimo że samo chrześcijaństwo dotarło na wyspę równo 500 lat temu. Jak dzieli się misjonarz, na Jamajce można znaleźć wszystkich reprezentantów podzielonego Kościoła Chrystusowego. Z czego to wynika? Czy można coś zrobić? O tym można przeczytać na stronie 16. I na koniec o kościele w ruchu. Zbliża się czas wakacji. Warto zatem zwrócić uwagę, że na dworcach, w centrach handlowych, a także na plażach, w lesie pojawiają się młodzi ludzie, którzy nie obawiają się przyznać do Chrystusa i dzielić swoją wiarą. Niektórzy nazywają ich katolami, inni ewangelizatorami. Co ich popycha do takiej postawy? Jak wygląda na co dzień ich świadectwo wiary? O tym w artykule Kościół w ruchu. Dobiega końca nasze dzisiejsze spotkanie. Na kolejne zapraszam Państwa już za 2 tygodnie.
Audycja papieskich dzieł misyjnych.